Otwórzcie sobie, słuchajcie, teraz już Ewangelię Łukasza. To będzie nasze drugie pytanie z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział. I przeczytam wersety od 1 do 13, taka dłuższa perikopa. A gdy On, czyli Jezus Chrystus, w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z Jego uczniów rzekł do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: A gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku i nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Panie, dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za Twoje słowo, które Ty kierujesz dzisiaj do swojego Kościoła. I prosimy Ciebie, Boże, o Twoje słowo, abyś dzisiaj natchnął nas, Panie, Twoim słowem, aby dzisiaj Twoje słowo dzisiaj do nas przemówiło i abyśmy dzisiaj tym Twoim słowem zachęceni przede wszystkim do modlitwy, do tego, co Ty nauczyłeś nas i na co tak wskazałeś taką wielką wartość, do modlitwy, abyśmy mogli dzisiaj zostać być zachęceni i pouczeni przez Ciebie, Panie, w imieniu naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy Ciebie o to, Duchu Święty, dzisiaj, abyś nas przekonywał. Alleluja. Amen. Dzisiaj, kochani, Słowo Boże o modlitwie, ale to nie jest niespodzianka żadna, na pewno dla was, ponieważ jak pamiętacie, to już jest nasze takie czwarte rozważanie, kiedy my rozważamy te 4 narożniki Kościoła. Pamiętacie, od których żeśmy zaczęli. Bo zaczęliśmy od tego, aby powiedzieć nam sobie, że Kościół, czy też ta wspólnota i Kościół, który powstał w dniu Pięćdziesiątnicy, od samego początku wzbudzony przez Ducha Świętego, od samego początku został budowany na takich 4 jakby filarach, 4 fundamentach, coś jak kompas ma 4 strony świata, dzięki temu kompasowi my możemy się poruszać i możemy nie pobłądzić, tak? I te 4 narożniki, o których żeśmy czytali, to przede wszystkim wspomnieliśmy sobie, to jest to magiczne słowo trwanie. Oni trwali, ci, którzy się wtedy nawrócili i zostali ochrzczeni, oni trwali w, pamiętacie, nauce apostolskiej, po drugie we wspólnocie, po trzecie w łamaniu chleba i po czwarte w modlitwach. W modlitwach, tak? I żeśmy sobie na początku, ja tak szybciutko przejdę, bo to już jest ostatnie nasze kazanie z tego cyklu. Po pierwsze zwróciliśmy sobie uwagę na słowo trwanie. Oni w tym trwali. Trwanie to jest ustawiczne funkcjonowanie w czymś. Trwanie to nie jest tylko, że ja jednorazowo coś zrobiłem i to wykonało się i sobie poszedłem w świat. Nie, tylko trwanie to jest ustawiczne funkcjonowanie w tym, na przykład oddychanie. póki żyjesz, ty trwasz w oddychaniu. Mogę tak powiedzieć. To nie jest tak, że ty raz wziąłeś oddech i już tak zostałeś do końca swojego życia i to już tak, ile tak możesz wytrzymać, tak? Nie. Nie jest tak, że wziąłeś raz oddech i to ci już wystarczyło do końca twojego życia. Bo to twoje życie by niedługo potrwało. Tylko ty, żeby żyć, musisz ustawicznie oddychać. Musisz trwać w procesie oddychania, póki żyjesz. Do końca, do śmierci. Jakby twoje życie kończy się wraz z kiedy oddasz ostatni dech, no nie? To jest trwanie, tak? I ci, którzy trwali, czyli chrześcijaństwo jest trwaniem, ustawicznym trwaniem w czym? W nauce apostolskiej, tak? Ale powiedzieliśmy sobie, że ta nauka apostolska to jest sam Chrystus. Sam Chrystus, który jest obecny w Słowie, w Biblii, ale sam Chrystus, który jest obecny w Kościele przez Ducha Świętego w rzeczywisty, prawdziwy sposób. Czyli to trwanie to jest ustawiczne funkcjonowanie w Chrystusie. Tak jak bez oddychania ty nie potrafisz funkcjonować, tak jak bez jedzenia nie potrafisz funkcjonować, tak samo bez Chrystusa nie potrafisz funkcjonować, tak? Czyli musisz ten Kościół, to Kościół, który trwa od samego początku w nauce apostolskiej, która to jest trwaniem w samym Chrystusie. Absolutnie to jest najważniejsze i to jest podane jako pierwsze, słuchajcie, nie przez przypadek. Trwanie w Chrystusie, tak? Trwanie w nauce apostolskiej, ale nie tylko oni trwali, tak? Bo tak jak, wiesz, na patyku nie potrafisz sobie usiąść i siedzieć, bo się po prostu wywalisz, jedna noga ciebie nie utrzyma, tak? Potrzebne są cztery nogi, żeby stabilnie siedzieć, popatrzcie na swoje krzesło, na którym siedzisz. Czyli dalej jest ten drugi punkt, wspólnota i trwali we wspólnocie, która też jest bardzo ważna. Kościół bez wspólnoty, słuchajcie, nie istnieje. Jeśli sobie myślisz budować swoje chrześcijaństwo bez wspólnoty, to powiem ci, takiego chrześcijaństwa nie ma. Nie, to takie chrześcijaństwo nie istnieje bez wspólnoty. Chcę ci powiedzieć, to budujesz nie na tym fundamencie. Jeśli ktoś chce ograniczyć swoje chrześcijaństwo do tego, że się zasiedzi przed komputerem i przed swoim komputerem będzie miał łączność, nie wiem z czym, przez internet będzie tylko słuchał jakichś kazań, to nie jest wspólnota. Jeżeli przez internet będzie łączył się online z jakimś kościołem w Polsce, 2,5 tysiąca kilometrów stąd, to powiem ci, to nie jest kościół, to nie jest wspólnota, to ci kościoła nie zastąpi. To jest niebiblijne. Po prostu takiego kościoła nie ma. Przynajmniej Jezus Chrystus takiego nie zakładał. To ci chcę powiedzieć. Tak? Czyli wspólnota jest bardzo ważna. To, żeby mieć relacje z wierzącymi ludźmi, żeby się razem spotykać na modlitwie, na nabożeństwach, w różny sposób. To jest bardzo ważne, tak? To jest druga rzecz. Ale też wyobraź sobie, że siedzisz na krześle, który ma tylko dwie nogi. No się wywalisz zaraz, tak? Potrzebna jest kolejna noga. Trzecia noga to jest wieczerza Pańska i trwali w łamaniu chleba. I o tym żeśmy sobie mówili ostatnim razem, tak? Mówiliśmy sobie, czym jest łamanie chleba. I zwróciliśmy wtedy taki bardzo, jakby na taki bardzo ważny aspekt tego łamania chleba i powiedzieliśmy sobie, pamiętacie z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, że kto spożywa niegodnie wieczerzę pańską, śmierć własną jej pije, a to spożywanie niegodne, ono jest wtedy, kiedy ja nie rozpoznaję ciała i krwi pańskiej, tak? I odnieśliśmy się wtedy do pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze, że to ciało i krew Pańska, że to ciało Chrystusa to jest Kościół. To jest Kościół. Tu nie chodzi o Chrystusa, tu nie chodzi o to, że my teraz będziemy Chrystusa jedli Jego ciało w sposób materialny, bo ono się, nie wiem, gdzieś materializuje. Następuje transsubstancjacja, albo konsubstancjacja, albo cokolwiek innego. Nie. Powiedzieliśmy sobie, kto nie rozpoznaje ciała, kto nie rozpoznaje wspólnoty, kto nie rozpoznaje tego, że to spożywanie wieczerzy pańskiej odbywa się w Kościele, rozumianym jako ciało Chrystusa. Kto tego nie rozpoznaje, to sobie po prostu własny grób kopie. Tak? O to chodzi. W tym słowie, ja sobie tak myślę, bo weź sobie i żeśmy sobie powiedzieli, że przez internet to jest chyba jedyna rzecz z tych czterech elementów, której nie można zrobić online. tak? Nie można spożywać wieczerzy pańskiej online. Tak, u siebie w domu możesz sobie nalać wino, oczywiście, tak, możesz sobie położyć chleb na stole, oczywiście, ale czy to jest spożywanie wieczerzy pańskiej godne? A myślę, nie, to jest bezczeszczenie po prostu ofiary Jezusa Chrystusa. Tego nie możesz zrobić online. To jest taka uwaga, tak? Okej, okay, ale siedź na krześle, które ma tylko trzy nogi. To jest takie, wiesz, niestabilne. Zaraz czujesz, że może się wywalić, nie? Bo krzesło, żeby siedzieć na nim stabilnie, tak jak teraz siedzisz na swoim, musi mieć cztery nogi, tak? I to czwartą nogą, kochani, to jest modlitwa. Modlitwa. I dzisiaj pozwólcie, że ja króciutko o tej modlitwie powiem. Ale ktoś może mieć do mnie pretensje od razu. Po co mówić o modlitwie? Po co, chłopie, mówić o modlitwie i po co w ogóle nauczać o modlitwie? Przecież wszyscy doskonale wiedzą, weźmy się i najlepiej to się pomódlmy. No nie? A powiem wam, to nie jest takie proste i oczywiste. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Takie proste i oczywiste nie było też dla apostołów i dla Jezusa Chrystusa, ponieważ, zobaczcie, jak zobaczycie sobie, od czego zaczyna się nasz 11 rozdział. Jezus Chrystus w pewnym miejscu, wiecie, On się modlił, tak? I popatrzcie, kiedy Jezus Chrystus w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, tak? I jeden z Jego uczniów podszedł do Niego i co Mu powiedział? Panie, naucz nas. Naucz nas modlić się. Popatrzcie. I Jezus Chrystus co robi? Uczy swoich uczni modlitwy. Modlitwa była jednym z pierwszych elementów, jaki Jezus Chrystus zaczął uczni nauczać. A więc to nie jest takie oczywiste. Oczywiście modlić się mogą buddyści, muzułmanie się mogą modlić, wszyscy się mogą modlić, tak? Ale w jaki sposób modlić się we właściwy sposób? Nie jest to taka sprawa oczywista. Jezus Chrystus uczy nas tej modlitwy. Ja się strasznie cieszę, że my mieliśmy ostatnio, Ty, Jirku, wspominałeś o naszym studium biblijnym przez Skype'a. I ostatnio chyba trzy spotkania aż poświęciliśmy temacie modlitwy, tak? Ostatnio był post, więc ja sobie tak pomyślałem, co zrobić, żeby się nie powtarzać. I dzisiaj będzie troszkę inaczej, żeby się nie powtarzać. Modlitwa jest tematem przede wszystkim, po pierwsze, który to nauczał Jezus Chrystus, więc musi być ważna, tak? I Jezus Chrystus mówi tutaj taką bardzo fajną przypowieść po tym, kiedy już oczywiście powiedział tą standardową naukę, modlitwę Ojcze Nasz, po tym powiedział bardzo ciekawą przypowieść, że z modlitwą to jest tak, że przychodzisz do Boga jakby, jak do swojego przyjaciela, tak? Tutaj mamy tak. Masz przyjaciela, wyobraź sobie. Masz przyjaciela, i do którego przychodzisz, słuchaj, możesz przyjść do Niego nawet o północy, tak? Nawet nad rankiem, do Pana Boga możesz przyjść, kiedy sobie chcesz, ale ważne jest, żeby temu Panu Bogu się naprzykrzać. I kiedy przychodzisz do Pana Boga i Mu się tak naprzykrzasz, to ta przypowieść mówi, że tutaj, proszę bardzo, jest to napisane, powiadam wam, że nawet, bo to jest taka przypowieść o modlitwie skierowanej do Pana Boga, bo ten przyjaciel tutaj to jest Pan Bóg, do którego Ty przychodzisz o północy, nad ranem, kiedykolwiek, w takiej sytuacji bardzo niedogodnej i zaczynasz Mu po prostu zawracać głowę. Nie? I ten przyjaciel, on, ale słuchaj, jest północ, nie zawracaj mi głowy. To Ty do niego dalej przychodzisz, walisz drzwi, nie dajesz mu spokoju, nie? Naprzykrzasz mu się, tak? I Jezus w końcu mówi tutaj, tak, w tym 8 wersecie, powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem. Nie dlatego, ale dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Dla natręctwa. Pukam. Wołaj, bądź natrętny, przychodź do Boga nawet o północy, słuchaj. Przychodź, pukaj, wołaj, kołacz. I dalej właśnie Jezus Chrystus to mówi. Proście, a będzie wam dane. Właśnie to, proś, przychodź do Boga, bądź natrętny, proś, a będzie ci dane. Szukaj, nie przestawaj, szukaj, da ci. Kołacz, a otworzy tobie, tak? Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Chcesz nie doświadczyć tych rzeczy? Nie szukaj, nie pukaj, nie kołacz, nie zawracaj mu głowy, no nie? Możesz sobie myśleć, on ma tyle spraw na głowie, tylu ludzi do niego woła, to po co ja jeszcze będę mu głowę zawracać? Możesz tak sobie myśleć. I powiem ci jedno, i ci gwarantuję jedno. Rzeczywiście, no on ciebie nie wysłucha. Nie? No tak, jak nie będziesz kołatać, to ci nie otworzy, tak? I dalej Jezus mówi, bo gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo zamiast jajka da mu skorpiona. I to jest fajna rzecz, wiecie, bo my prosimy Boga o różne rzeczy, ale nie zawsze, jakby to powiedzieć, te rzeczy nam się dzieją. Dzisiaj, Irku, ty wspomniałeś o ten pierwszy list do, o ten, przepraszam, list do Rzymian i niestety niechcący ja sobie to odnotowałem, 28 werset 8 rozdziału, niechcący to dotknąłeś, list do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Jest tutaj tak pięknie napisane. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała we wszystkim z nami ku dobremu. Współdziała z nami. I ty, ile wspomniałeś o tym, że nawet Bóg wykorzystuje złe rzeczy, które dzieją się w naszym życiu i obraca je w dobro, bo z nami współdziała w tym wszystkim. No nie? I ja widzę czasami w moim życiu, również tak było bardzo często, że pewne rzeczy mi się złe działy. Ja je w tym momencie, kiedy one się działy, postrzegałem jako ewidentne zło, które mnie dotyka. Ale dzisiaj, z perspektywy na przykład kilku lat, kiedy ja wracam myślami do tych rzeczy, to ja patrzę, że to było dobro jakieś, które mi się wydarzyło. Zupełnie zmieniła mi się perspektywa patrzenia. Wtedy, będąc w środku tej burzy mojego życia, ja myślałem, kurka wodna, dzieją mi się straszne rzeczy, tak? A Bóg widział to z zewnątrz, z tej takiej jego perspektywy, widzi, jejku, ja tego chłopaka muszę skorygować, jego się inaczej nie da skorygować, jak tylko w moim przypadku pałą, w twoim przypadku nie wiem, czego używam, nie? Dzisiaj dziękuję Panu Bogu za to, tak? Dziękuję absolutnie Panu Bogu. Dziękuję Panu Bogu na przykład za żonę, jaką mam dzisiaj. Chociaż nie było nam zawsze tak łatwo i nie było tak kolorowo. Aczkolwiek dzięki niej dzisiaj ja widzę, ja jestem innym człowiekiem. Mój charakter się zmienił. Więc ja jestem Panu Bogu dzisiaj wdzięczny za moją żonę, która, dzięki której jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. I ty się możesz też zastanowić nad sobą, nad swoim życiem, bo może Bóg postawił na twojej drodze ludzi albo sytuacje takie, które sprawiły, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. A popatrz, w jakim miejscu jesteś. Jesteś dzisiaj, tutaj. Tu dzisiaj jesteś. A wielu ludzi, słuchajcie, powiem wam, dzisiaj gnije przed telewizorem. Zajmuje się, nie wiem, w jakiej rzeczy wpadło, w różnych rzeczach jest dzisiaj, a ty jesteś tutaj dzisiaj, tak? Mamy jednego dzisiaj takiego, kto przyjechał nawet z Belfastu autobusem, jechał 2 godziny, tak?
I wielkie poświęcenie.
Wielkie poświęcenie, prawda? No, jest w takim miejscu. Nie zawsze byłeś w takim miejscu, ale dzisiaj jesteś w tym miejscu, tak? Coś tam się wydarzyło w twoim życiu, w moim też się wydarzyło, tak? Ale dzisiaj jesteś tutaj, no nie? I tak trzymaj, powiedz. Tak trzymaj. Okej, kochani, ale to nie koniec naszego kazania, bo kazanie, jak nie znacie, nie może być takie krótkie. Przejdźmy do listu do Efezjan. W liście do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety od 15 do 23, szybciutko przeczytam. Dzisiaj będzie dużo słowa Bożego czytanego. Paweł pisze tak. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Popatrzcie, widać tutaj charakter apostoła Pawła. On, jak sobie weźmiecie Biblię i czytacie jego każdy list, on w każdym liście pisze, że tak, nieustannie się modli, nieustannie dziękuję, nie przestaje dziękować, nie przestaje się modlić. Życie apostoła Pawła było przesiąknięte modlitwą. To jest to, co my możemy uczyć się od apostoła Pawła. On nie przestaje dziękować Bogu za was i wspominać was w modlitwach moich. Bo jeżeli my mówimy o modlitwie dzisiaj, to modlitwa ma takie, powiedzmy, dwa wymiary, albo ma wiele wymiarów. Moja modlitwa nie musi być tylko takim proszeniem do Boga. Boże, proszę Ciebie, daj mi, daj mi, daj mi. I tak czasami tupię, jak małe dziecko w supermarkecie. Daj mi, bo ja to potrzebuję, ale ja to tak bardzo potrzebuję, a Ty mi to po prostu daj. To jest jeden wymiar modlitwy, oczywiście, niech będzie, ale ten taki najprostszy. Tak? Ale drugi wymiar modlitwy to jest ten, kiedy tutaj apostoł Paweł nie przestaje dziękować. Zauważa jakieś dobre rzeczy, może jakaś modlitwa, która już się wydarzyła, albo jakieś coś, za co mogę, i on dziękuje za to Panu Bogu. Panie Boże, ale ja teraz to ja Ci dziękuję za to. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za Kościół, za wspólnotę, za ludzi. I wspominam was w modlitwach. Tak? Tu chodzi o innych ludzi. Tak? Czyli tak, już kiedy ta modlitwa jest z tej takiej modlitwy egoistycznej o mnie, o zaspokojenie moje potrzeby, moich jakichś tam rzeczy, przechodzi na innych ludzi. To jest drugi wymiar modlitwy już. Jakby przechodzimy poziom wyżej, jak po schodach. No nie? Już nie modlę się tylko o siebie, ale zaczynam modlić i wspominać w modlitwach innych ludzi. I modlę się o innych. Ale nie tylko, że proszę o innych, ale też dziękuję za innych, abyśmy o tym pamiętali. Tak? I za co, albo dlaczego Paweł dziękuję, tak? Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego i pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Popatrzcie, widzimy tutaj trzy elementy w modlitwie apostoła Pawła. Tak? Jeżeli Paweł dziękuje za innych ludzi w Kościele i modli się o innych ludzi, w tej całej swojej modlitwie on widzi dzieło Jezusa Chrystusa. I mówi tak, najprościej rzecz biorąc, ja dziękuję Bogu za was i modlę się o was, aby to Jezus Chrystus był waszym Panem, aby Jezus Chrystus napełniał was tą wiarą, aby Jezus Chrystus napełniał was tą miłością do wszystkich świętych. I on nie przestaje dziękować. I cały czas o tym pamięta. I cały czas wspomina w tym wszystkim Jezusa Chrystusa. I dzieło Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, Jezus Chrystus jest w centrum modlitwy apostoła Pawła. Mimo, że on modli się o innych ludzi, jednak cały czas wspomina i odwołuje się do Jezusa Chrystusa. Tak? Ostatecznie odwołuje się do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i Jego śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, bo to jest najważniejsze wydarzenie. Tak? Do tego się odwołuje. To jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Jeżeli my modlimy się w naszej modlitwie, musimy pamiętać, że cały czas, mimo wszystko, ukierunkowujemy naszą modlitwę na Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest w centrum naszego życia, życia Kościoła, a przede wszystkim, popatrzcie, potem jest, wspomina apostoł Paweł tutaj jeszcze raz to, o czym mówiliśmy tydzień temu, a Jego samego, Jezusa Chrystusa, ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego i pełnią tego, który sam wszystko we wszystkich napełnia. Jezus Chrystus, który jest ciałem, jest głową Kościoła, a ten Kościół jest ciałem Chrystusa. Bardzo ciekawa myśl, o której mówiliśmy tydzień temu. Apostoł Paweł jakby jeszcze raz pisze o tym w liście do Efezjan innymi słowy. Tak? To jest taka pierwsza myśl, czy też druga myśl. Kolejna rzecz, chcę, abyśmy przeszli dzisiaj dużo Słowa Bożego, do Filipian dalej. Do Filipian, bo ja wspomniałem o tym, że apostoł Paweł w każdym liście idzie, tak? To mieliśmy list do Efezjan, tak? Następny list, który jest, to jest list do Filipian, on znajduje się za Efezjanami. I też pierwszy rozdział, przeczytamy tylko wersety od 3 do 5 i potem od 9 do 11. Popatrzcie, znowu to sama formuła. Jak apostoł Paweł rozpoczyna list do Filipian?
Dziękuję.
Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Widzicie to? Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze, zawsze, w każdej mojej modlitwie za wszystkich z was, z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, przepraszam, za społeczność aż dotąd. Tak jest. I teraz przeskakujemy troszeczkę, słuchajcie, żeby przyspieszyć do 9 wersetu. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie. Poznanie kogo? Czego? Jezusa Chrystusa. Z pewnością tu chodzi o Jezusa Chrystusa. I wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To jest modlitwa apostoła Pawła. Zobaczcie, zawsze apostoł Paweł modli się, zawsze się o was modlę i za każdym razem, kiedy się o was modlę, to modlę się o to, abyście poznali Jezusa Chrystusa, abyście przychodzili do Chrystusa, abyście Go wielbili ku chwale i czci Boga. Wszystko. Pełni, abyście byli pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Cały czas w ten sposób. To jest bardzo ważna uwaga. Tak? To jest taka ciekawa rzecz, którą my możemy wziąć od apostoła Pawła i od niego się uczyć. Tej modlitwy, tej pasji do modlitwy. Tak? I tutaj teraz na sam koniec, bo ja już powolutku będę chciał kończyć, pytanie do was. Czy może się zdarzyć tak, że ja się modlę, a moja modlitwa jest niewysłuchana? Czy, albo inaczej, czy może być tak, że walę po prostu jak grochem o ścianę? Wiesz, ten groch, ja w ścianę, a on się odbija, jak od betonu. Może być, nie? Czy może być tak, że ja się modlę, ale się źle modlę? Źle się modlę? Może być tak. Dlaczego? Bo apostołowie na początku nie umieli się modlić. Przyszli do Chrystusa i Go prosili: Panie, naucz nas modlić się. To, słuchajcie, to nie jest taka prosta rzecz, modlić się. Tak? I na dowód tego, że można się źle modlić, przeczytajcie sobie, przepraszam, przeczytajmy sobie list do Jakuba. 4 rozdział i już jesteśmy, tak? Wersety od 1 do 3 sobie przeczytamy. Skądże spory? I skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Przepraszam. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Tak? Ale nawet jak prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Można się źle modlić? Można źle prosić? No można, jak się nie umie, bo wiecie, bo modlić się trzeba umieć, no nie? I to jest właśnie to słowo, tak? Piękne słowo i tak, Jakub podaje tutaj kilka takich jakby przyczyn złej modlitwy albo tego, że mogę walić grochem o ścianę, albo że jak się modlę, to moja modlitwa może nie być wysłuchana. Bo może tak się zdarzyć dla Kościoła, może się tak zdarzyć. I mówi tak, po pierwsze wspomina tutaj o jakichś, to jest, słuchajcie, list Jakuba do Kościoła, musimy o tym pamiętać. I Jakub pisze do Kościoła tak, że w tym Kościele skądże spory i skąd walki między wami? Pisze do Jakub do Kościoła, gdzie widzi tak, zauważa, że są tam jakieś spory między tymi ludźmi, we wspólnocie kościelnej, jakieś walki ci ludzie między sobą toczą, jakieś kłótnie, jakieś toczą bój, tak, tutaj, jakiś tu bój toczą w członkach, czyli w Kościele Chrystusa, tak, czegoś tam pożądają, sobie nawzajem zazdroszczą, zabijają się słowami, no nie, jakimiś, no po prostu masakra. Słuchaj, to wszystko w Kościele. Jest możliwość, taka sytuacja, aby była w Kościele, taki kwas, że jest ktoś, kto zaczyna, nie wiem, skłócać ludzi ze sobą, że zaczyna toczyć walkę w środku z jakimiś innymi ludźmi, między sobą ludzie zaczynają, nie wiem, sobie zazdrościć, kłócić się, nie wiem, o co, o stołki, o stanowiska, o to, kto jest wyższy, kto tutaj, nie wiem, może być tak? Słowo Boże mówi, że może być tak. Jakub dlatego to pisze, aby nas przed tym ustrzec. I pisze bardzo prosto. To jest dlatego, że tak się dzieje, wasza modlitwa jest niewysłuchana. Musimy na to zwrócić, kochani, uwagę, aby, słuchajcie, tego wśród nas nie było. Tak? Aby te rzeczy, o które my prosimy, po pierwsze, byśmy nie zamyślali to zużyć na zaspokojenie swoich własnych namiętności, jakichś rzeczy, tak? Ale też, aby w Kościele było czysto. To jest gwarant, słuchajcie, jeżeli będziemy mieli tutaj czysto, jeżeli będziemy pilnować naszych ust. Wiecie co? Ja to mówiłem tydzień temu, że mi się dużo rzeczy nie podoba w Kościele, no nie? Mówiłem to wam tydzień temu, tak? Dwa tygodnie temu, przepraszam. A najbardziej oczywiście nie podoba mi się nasz pastor. On mi się już kompletnie nie podoba. Dzisiaj może mi się podoba troszeczkę lepiej, ale dwa tygodnie temu on mi się... I wiecie co? I może tak być? I mogę być przesiąknięty tylko tym, co mi się w Kościele nie podoba. Wiecie, ja mam takich ludzi, z którymi rozmawiam, oni nie przychodzą do kościoła naszego, ale mam takich znajomych na Facebooku, z którymi sobie czasami rozmawiam i wiecie co, ja z tym człowiekiem rozmawiam, on jest poza Dublinem, daleko, i on jak ze mną rozmawia, on jest ze środowiska, z kazety, nie, powiem wam, i ja z tym człowiekiem, znaczy ja z tym człowiekiem, nie, ja z tym człowiekiem, to inaczej powiem, on ze mną nie potrafi o niczym innym rozmawiać, jak tylko o Kościele, nie? Ale w tym negatywnym wymiarze, nie? On zaczyna wywlekać jakieś sprawy z Polski, z kazetu, z Kościoła Zielonoświątkowego inaczej. On zaczyna mi mówić o jakichś rzeczach, o jakichś ludziach, o jakichś pastorach, no nie? Jak on mi tak zaczyna mówić, to ja go po prostu zawsze stopuję. Bo mu mówię, słuchaj, tak, wiesz co, ale ja o takich rzeczach nie rozmawiam. Ja nie mam zwyczaju o takich rzeczach rozmawiać. I ja absolutnie z tobą o tych rzeczach nie będę rozmawiać. I ustawiam wtedy po prostu, o czym my sobie możemy rozmawiać. Nie? Słuchaj, bardzo ważna rzecz. Ja to stosuję i to jest skuteczne, akurat w jego przypadku. Kiedy on zaczyna mi wchodzić na jakiś temat i ja widzę, o, zaczyna kogoś obgadywać, to ja wtedy robię jedną rzecz, ucinam temat, słuchaj, nie, absolutnie, o tych rzeczach nie będziemy rozmawiać. Możemy rozmawiać o Ewangelii, możemy rozmawiać o Jezusie Chrystusie, ale ja plotkować z tobą nie chcę i nie będę, bo to jest grzech, bo to nie jest Boże i o tym nie będziemy rozmawiać. Chrystus tak nie robił, Ewangelia tak jakby, to nie, wiecie, to jest, wydaje mi się, że to jest takie podejście skuteczne, nie? I ja wtedy, ja przejmuję jakby taką inicjatywę tego, o czym my możemy rozmawiać, o czym nie możemy rozmawiać i wtedy schodzę zawsze na jedną rzecz, schodzę na Jezusa Chrystusa i zaczynamy z Nim rozmawiać o Jezusie Chrystusie. I wiecie, że to jest bardzo fajne i to zawsze działa, zawsze działa. Wrócić do Chrystusa, słuchajcie, bo jeżeli twoje serce jest napełnione jakimś jadem, jakimś syfem, jakimiś rzeczami, to z obfitości serca twojego mówią usta. I na to trzeba zwrócić uwagę, o czym my z ludźmi rozmawiamy. Natomiast jeśli twoje serce jest przepełnione Jezusem Chrystusem, to ty o niczym innym nie będziesz chciał z ludźmi rozmawiać, tylko będziesz chciał rozmawiać właśnie o Nim, o Jezusie Chrystusie, bo ty Go masz w swoim sercu. Jeżeli Go tam masz, to z tej obfitości tego serca będą mówiły twoje usta. To, co masz w sercu, to ma i na języku. I to jest taki papierek lakmusowy po prostu tego, po prostu, czym ludzie są jakby napełnieni, przesiąknięci. Jezus Chrystus. On w centrum wspólnoty, On w centrum Kościoła. I ja chciałbym nas tego uczyć. I żebyśmy zwrócili na to uwagę. Tak? I to jest ostatnie takie słowo, którym chciałbym już teraz kończąc, nas zachęcić do modlitwy. Za chwileczkę będziemy mieli wieczerzę Pańską, kochani. Będziemy mieli wieczerzę Pańską, bo wieczerzy Pańskiej będziemy mieli też modlitwę, jak zawsze. My modlimy się o nasze własne potrzeby. I ja dziękuję bardzo Wam zawsze, kiedy my włączamy się do tej modlitwy i jesteśmy aktywni. Kiedy ktoś zwraca się z prośbą o jakąś modlitwę, bo przełamuje te swoje bariery, a my się w tą modlitwę jego włączamy, to są bardzo ważne wydarzenia. Nie? I tutaj chcę tylko Ci przypomnieć ten pierwszy moment, ten pierwszy dzień, kiedy Ty sam przełamałeś barierę modlitwy w sobie i pomodliłeś się pierwszy raz na głos. Może jeszcze tego nigdy w Tobie nie było, może nigdy jeszcze się nie przełamałeś albo przełamałaś do tego. Może to jest przed Tobą. No zawsze jest ten pierwszy raz, może to być dzisiaj ten dzień, kiedy pierwszy raz pomodlisz się na głos. Dlatego chcę, byśmy mogli zwrócić na to naszą uwagę dzisiaj, tak jak ja widzę, kiedy będziemy przychodzić do stołu Pańskiego. I to już będzie takim naszym wstępem też do naszego wieczerzowania. Ja tylko wspomnę, że prawo przystępowania do wieczerzy Pańskiej w naszym Kościele mają osoby, które nawróciły się w wieku dojrzałym, oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przyjęły chrzest wiary spowodowany tym przeżyciem nawrócenia i upamiętania i oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Większych obostrzeń jakby nie mamy w tej chwili, to jest jedyna taka rzecz, która w jakiś sposób kwalifikuje Ciebie, tak? Aczkolwiek zawsze jest dobrze jednak wejrzeć w siebie, czy mogę przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, bo jeżeli jest we mnie jakaś odrobina kwasu może, która zakwasza jednak moje serce, może warto jednak jest wstrzymać się, aby najpierw może oczyścić ten zakwas, który jest w moim sercu. To już musisz zbadać sam, oddaję to Tobie, Twoje takie prywatne, takie Twoje osobiste rozważenie.